Historia Gwiezdnego Dziecka zaczyna się w Meksyku, około 100 mil na południowy zachód od Chihuahua, niedaleko terenów kopalnianych na obszarze w dużym stopniu pustynnym, podobnym do tych w Arizonie. Wielki kanion czy coś podobnego. Około roku 1930 rodzina o meksykańskich korzeniach wracała do swojej rodzinnej wioski pierwszy raz od bardzo wielu lat. Mieli kilkoro dzieci. Bodaj najstarszym była dziewczynka. Miała jakieś 13, 14, może 15 lat. W późniejszym okresie nie mogła sobie przypomnieć, ile dokładnie miała lat. Była jednak nastolatką. Gdy przybyli do małej wioski, powiedziano im, aby nie wchodzili do znajdujących się w okolicy jaskiń czy starych opuszczonych tuneli kopalnych, ponieważ było to niebezpieczne. Poza tym był to temat tabu i nie wolno było tego robić. Dziewczynka postanowiła zbadać je i sprawdzić, o co chodzi. Kilka dni później wzięła ze sobą koszyk pod pretekstem szukania w okolicy jakichś owoców. Tak naprawdę jednak chciała zbadać te jaskinie. Udała się więc na znaczną odległość od wioski i odnalazła szyb kopalniany. Wspięła się, aby tam wejść i gdy weszła do środka, na głębokość kilku stóp, skąd mogła jeszcze widzieć, znalazła ludzki szkielet leżący na plecach pośród kurzu. Po prostu leżący ludzki szkielet. Podeszła bliżej i zobaczyła, że wokół znajdowała się ścianka ulepiona z ziemi, która wyglądała jak grób. Gdy podeszła jeszcze bliżej, spostrzegła, że z tego grobu wystawała, jak to nazwała, zniekształcona ręka. Takiego użyła określenia – zniekształcona ręka. Tak naprawdę nie wiemy, co to było, ale ta ręka, jak mówiła, otaczała ramię człowieka leżącego na ziemi. Była to więc bardzo dramatyczna scena, która oznaczała, czego dziewczyna wówczas nie rozumiała, że osoba leżąca w grobie umarła, a osoba leżąca na ziemi ją pochowała i położyła na niej swoje ręce. To, że położyła na nim swoją rękę oraz że położyła się obok i popełniła w jakiś sposób samobójstwo, świadczyło o silnym związku między nimi. Nie wiemy tak naprawdę, jak to zrobiła. Nie ma jednak innego sposobu, aby dojść do tego, ponieważ, jak mówiłem, tak tę scenę opisała dziewczynka. Czy to było romantyczne, czy też dramatyczne? Czy może jedno i drugie? Tego tak naprawdę nie wiemy. To, czego dziewczynka nie mogła wiedzieć i czego sami później się dowiedzieliśmy, to to, że oni tam leżeli przez 900 lat. Tyle czasu minęło od chwili pochowania. Jest to więc szczególny przypadek, że ich odnalazła. Grób wyglądał jak gdyby nie był poskładany w całość. Kupka brudu była dość luźna, więc dziewczynka przyjęła, że gdy odsunie część pyłu, odnajdzie drugi szkielet. Tak więc zrobiła. Postanowiła go wykopać. I zrobiła to. I jak mówiła, odkryła, że szkielet w grobie miał, mówiąc jej słowami, zniekształcone ciało. Jak mówiła, cały szkielet był zniekształcony. I znów, co to oznacza, tak naprawdę nie wiemy. To były jej słowa. Mówiła, że szkielet był zauważalnie mniejszy od drugiego. Opierając się na rozmiarach głowy czaszki, którą wykopała, wiemy, że osoba leżąca w grobie miała około 5 stóp wzrostu, 1,5 metra. To nie jest nic niezwykłego u mieszkających w tym rejonie Meksykan, więc przyjmujemy, że skoro szkielet był zauważalnie mniejszy, miał około 4 stóp wzrostu. To są tylko poczynione przez nas przypuszczenia. Ponieważ wszystkie kości były w jednym miejscu, a dziewczynka miała przy sobie koszyk, postanowiła wykopać je i zabrać ze sobą w drogę powrotną do Ameryki. Być może, aby pokazać je w szkole na wystawę. Stwierdziła, że zniekształcenie było tylko efektem jakiejś deformacji. Była tylko dzieckiem i nie wiedziała tego, co my wiemy. Wiesz, UFO i kosmici w 1930, więc któż by pomyślał o czymś innym niż deformacja? Nie miała pomysłu, jak to zrobić, jak przewieźć szkielety, więc pomyślała najpierw, aby je gdzieś ukryć, gdzieś blisko wioski. Jak to zrobiła, opiszę za moment. W drodze powrotnej znalazła wąwóz między krzakami. Było tam drzewo, pod którego korzeniami znajdowała się dziura, w której dziewczynka, jak sądziła, mogła bezpiecznie ukryć szkielety. Co też uczyniła, ponieważ było to naprawdę dobre miejsce do ukrycia kompletnych szkieletów. Gdy chciała wrócić, aby je stamtąd zabrać, był środek nocy. Wtedy nadeszła ulewa, która trwała całą noc, cały następny dzień i kolejną noc. Gdy mogła w końcu wyjść i sprawdzić, czy z czaszkami jest wszystko w porządku, odkryła, że w wyniku silnego deszczu poziom wody w rzece podniósł się, a płynąca woda zaczęła podmywać korzenie drzewa i wymywać ziemię, zaś wszystkie kości zniknęły. Oczywiście była tym faktem zdenerwowana. Poszła więc wzdłuż strumienia i znalazła na jego brzegu jakieś krzaki. I okazało się, że zatrzymały one obie czaszki i fragmenty górnej szczęki zniekształconej czaszki i że mogła je stamtąd wyciągnąć. Te dwie czaszki i fragmenty górnej szczęki. Obie czaszki doznały znacznego uszczerbku, płynąc z nurtem strumienia wśród kamieni i innych rzeczy. Ludzka czaszka straciła jeden z policzków, musiała więc o coś bardzo mocno uderzyć. Cokolwiek to było, a zniekształcona czaszka utraciła całą dolną część oraz obydwa policzki. Straciła również część podstawy. Nie wiemy, ile tego było, ponieważ ta część została oderwana lub odłamana w całości. Niemniej jednak dziewczynka była szczęśliwa, posiadając te dwie czaszki. Uznała też, że teraz będzie je łatwiej przewieźć niż kompletne szkielety. Przechowała więc te dwie czaszki. Kilka lat później zakonserwowała je w szelaku, co było dość częstą metodą konserwacji w latach 30. i dość dobrą, ponieważ naprawdę chroniła ona czaszki przed tłuszczem z dotykających je dłoni, po czym włożyła je do kartonowego pudła, wstawiła do garażu i przypuszczalnie zapomniała o nich. Przechowywała je jednak przez całe życie. Do początku lat 90., gdy zorientowała się, że jest z nią coraz gorzej i że wkrótce umrze. Chciała więc znaleźć dla nich nowy dom. Miała kilku przyjaciół, których zapytała, czy nie wzięliby od niej kilku pamiątek, jak wówczas nazywała czaszki. Powiedzieli, że oczywiście nie widzą problemu, aby je zabrać. Gdy kobieta umarła, para przyjaciół przechowywała czaszki przez 5 lat w tym samym pudle. Czuli się z tym dość niezręcznie. Spotkali małżeństwo nazwiskiem Young z El Paso w Teksasie i później okazało się, że był to interesujący wybór. Ponieważ Melanie przez 15 lat pracowała jako pielęgniarka i miała do czynienia z wieloma deformacjami, więc deformacje u ludzi, jak ona rozumiała, nie były tymi, jakie wykazywała niezwykła czaszka. Gdy ją podnosiła, czuła natychmiast, że była lekka. Zauważyła, że części czaszki były bardzo różne od tych znajdujących się w zwykłej ludzkiej czaszce, jak również zdeformowanej. Czaszka była o wiele zbyt symetryczna, bardzo odmienna, ale zbyt symetryczna niż w przypadku jakiejkolwiek deformacji, jaką ona miała okazję widzieć. Zarówno ona, jak i jej mąż Ray wiedzieli, że w El Paso działa mafon. Będąc członkami tej organizacji, wiedzieli dużo o kosmitach i o tym, jak kosmici mogą wyglądać. Melanie powiedziała do Raya: wiesz, to wygląda jak czaszka szaraka, ponieważ zawiera wszystkie cechy szaraka, włączając zmarszczki na czubku głowy, których ludzie nie posiadają. U ludzi głowa w tym miejscu jest po prostu zaokrąglona. Mówi się, że szaraki posiadają twarz w kształcie serca, z małymi zaokrągleniami po obu stronach głowy, przy powiększonych płatach ciemieniowych. Mają też dużo mniejszą dolną część twarzy i w rzeczy samej czaszka posiada wszystkie cechy zmniejszonej dolnej części twarzy. Fizycznie wygląda to jak czaszka szarego kosmity. Pasuje do standardowego obrazu szaraka, jaki znamy. Melanie powiedziała: chciałabym to sprawdzić, dowiedzieć się, co to jest. Ray się zgodził. Udali się więc na najbliższe spotkanie mafonu w El Paso i opowiedzieli o tym wszystkim, którzy w polu badań alternatywnych opowiadają o czaszkach, znają się na czaszkach i mogliby przyjrzeć się posiadanej przez nich czaszce. Padło moje nazwisko, ponieważ w tym czasie, w 1999 roku, podróżowałem po kraju dyskutując o mojej książce Everything You Know Is Wrong, która poruszała temat alternatywnej wiedzy o pochodzeniu człowieka oraz o hominidach, to jest Bigfoocie, obrzydliwym człowieku śniegu itd., jak również istotach nazywanych praludźmi. Porównywałem czaszki praludzi z tym, jak mogą wyglądać czaszki hominidów, i mój argument mówił, że były one takie same. Tak naprawdę istoty te nie były praludźmi. W istocie były one hominidami. Tak więc ludzie, którzy przypuszczalnie dokonali prezentacji czaszki na spotkaniu mafonu, powiedzieli Royowi i Melanie, że Lloyd Pye wie bardzo dużo na temat czaszek, więc powinni się z nim skontaktować. Skontaktowali się więc ze mną i poprosili o spotkanie, gdy będę gdzieś w pobliżu El Paso. Miałem tam przyjechać za kilka miesięcy, w połowie lutego 1999 roku. Powiedziałem więc, że będę wówczas w drodze na konferencję w Loughlin, w Nevadzie, i że mogę do nich po drodze zajrzeć, na co odpowiedzieli: wspaniale, będziemy na ciebie czekać. Tak więc przyjechałem i odwiedziłem ich, spodziewając się, że zobaczę coś odnoszącego się do Bigfoota. Gdy zapytałem, co to jest, powiedzieli: pokażemy ci, gdy wejdziesz. Myślałem, że to będzie w jakiś sposób związane z hominidami. Gdy wyjęli przedmiot z pudełka, przeżyłem szok. To była absolutnie ostatnia rzecz, jaką spodziewałem się zobaczyć. Gdy podali mi do rąk zniekształconą czaszkę, wiedziałem o czaszkach wystarczająco dużo, by wiedzieć, że ta czaszka była naprawdę bardzo niezwykła. O wiele za lekka, zdecydowanie zbyt symetryczna. Szczególnie zaś zrozumiałem problem z oczodołami, ponieważ mój ojciec był optometrykiem przez ponad 40 lat i dużo opowiadał o oczach. Więc wiedziałem, że te oczy były niezwykłe, dziwne, jak gdyby z innego świata. Były jednak idealne, inne lecz idealne. Dla mnie to miało sens. Nawet jednak biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, moja pierwsza ocena była taka, że to musiała być jakiegoś rodzaju deformacja. To jest naturalna rzecz, jaką mówi każdy, widząc po raz pierwszy coś bardzo niezwykłego. Patrząc na to jako pochodzące od człowieka, twoja pierwsza myśl mówi, że to musi być deformacja. I jeśli nie wiesz nic więcej, tak właśnie myślisz. Melanie wiedziała więcej. Ja również wiedziałem trochę więcej, jednak pomysł, że trzymałem w ręku kosmitę lub hybrydę kosmity i człowieka, był tak trudny do zaakceptowania przez mój umysł, że porównałem to do pasterza znajdującego zwoje z Morza Martwego. I gdy to zrozumiałem, wydawało mi się to tak nieprawdopodobne, że wciąż nie mogłem tego zaakceptować. Powiedziałem im więc, że wydaje mi się, że to jest prawdopodobnie pewnego typu deformacja lub kombinacja deformacji. Zgadzam się jednak co do tego, że to jest bardzo niezwykłe i chcę przedsięwziąć kroki, aby dowiedzieć się, co to jest. Zapytali, ile to zajmie. Odpowiedziałem, że prawdopodobnie nie więcej jak kilka miesięcy. Wezmę czaszkę, porozmawiam z ekspertami, dowiem się, powinni stwierdzić lub spróbować dowiedzieć się, co to jest, więc nie powinno to potrwać długo. Mówiłem najwyżej jakieś 6 miesięcy, a teraz, gdy rozmawiam z wami, minęło już 12 lat. To pokazuje, że miałem błędne założenie co do tego, czemu stawiłem czoła, pod względem niechęci dowiedzenia się, co to było. Wówczas jednak za bardzo się tym nie przejmowałem. Gdy jednak zająłem się tym na początku 1999 i zacząłem pokazywać czaszkę ekspertom, z którymi rozmawiałem, Stało się jasne, że większość ludzi, z którymi miałem kontakt, nie rozmawiało ze mną, ponieważ niestety w pierwszym tygodniu, gdy miałem tę czaszkę, zabrałem ją na konferencję, na którą się udawałem. Na kongres w Laughlin w Nevadzie w lutym 1999. I gdy zabrałem ją tam, pokazałem ją wielu ekspertom w dziedzinie ufologii. W tym czasie nie wiedziałem nic o ufologii. Nie interesowałem się UFO i obcymi. Obiektem mojego zainteresowania były hominidy, pochodzenie człowieka, pracą Zekaria Sitchina. Tym się interesowałem. Tak naprawdę nie wiedziałem, w co wchodzę, nie wiedziałem również, co to mogło być w odniesieniu do UFO i obcych. Wiedziałem jednak, że jeśli zabiorę czaszkę na konferencję, będzie tam wielu ekspertów w tej dziedzinie, którzy powiedzą mi o niej dużo więcej. Więc zabrałem czaszkę i pokazałem im, grupom ekspertów, i byli nią bardzo podekscytowani. Zgodzili się co do tego, że to prawdopodobnie był szarak. Posiadał wszystkie cechy fizyczne szaraka i był tak odmienny od człowieka, jeśli porównamy głowy, że każdy naciskał na mnie, mówiąc, to naprawdę może być obcy. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy w tamtym tygodniu, było zabranie czaszki do laboratorium rentgenowskiego w Las Vegas i tam okazało się, że czaszka w ogóle nie posiada przednich zatok. Okazało się również, że w szczęce górnej, to znaczy w jej fragmentach, które posiadaliśmy, które posiadały dwa zęby, znajdowało się 5 koron nazębnych. Radiolog stwierdził po prostu, że ten brak przednich zatok jest naprawdę niezwykły, ponieważ nie ma po nich żadnego śladu. Nawet nie próbowały się pojawić. Ich tutaj nie ma. Zniknęły. To jest bardzo niezwykłe. Ludzie mogą się rodzić bez prawidłowo działających zatok, z bardzo małymi zatokami, ale zawsze istnieje jakiś rodzaj zatok, które próbują urosnąć. Powiedział też, że jeśli chodzi o rośnięcie szczęki, jeśli zęby rosną i wypadają, wtedy mamy do czynienia z dzieckiem w wieku około 5-6 lat. Gdy więc wróciliśmy, byliśmy podekscytowani i postanowiliśmy nazwać czaszkę gwiezdnym dzieckiem. Gwiezdne dziecko prosto z pudełka. Wielki błąd, ponieważ to natychmiast nastawiło naukowców negatywnie do czaszki, ponieważ ta nazwa sugerowała, że obcy istnieją, a oni nie mogą tego uznać i nie będą się tym zajmować, więc musiałem walczyć, aby przekonać ludzi do rozmowy ze mną na ten temat. Więc na początku mówiłem, że mam nie gwiezdne dziecko, a niezwykłą czaszkę. Co robisz z czaszką? Stanąłem w opozycji wobec naukowców i zacząłem dochodzić, co to jest, ponieważ zawsze istnieje mnóstwo podejrzeń. Gdy jednak zgodzili się ze mną rozmawiać i rozmawialiby, niektórzy z nich widząc brak zatok po prostu pokazywali mi drzwi, mówiąc, nie będę rozmawiał na ten temat. Jednak ci, którzy powiedzieli mi, co chciałem wiedzieć i przedstawili swoje ekspertyzy, mówili jednocześnie, nie wolno ci powoływać się na moje nazwisko. I z kimkolwiek się nie kontaktowałem, żaden z nich nie pozwolił mi powołać się na jego nazwisko. Na początku było więc trudno, ale pod koniec roku 1999 rozmawiałem z około 30 lub więcej ekspertami. Różni eksperci mówili, cóż, część mogę wyjaśnić na gruncie mojej dziedziny, ale reszta to z pewnością jakiegoś rodzaju deformacja. Najczęściej mówili o wodogłowiu, o którym słyszałem bez przerwy. Wszyscy mówili też o innych rzeczach, jak sztuczna deformacja czy coś podobnego. Na początku nie słyszałem w ogóle o progerii. Teraz często o tym mówią, nawet jeśli nie jest to żadna z tych rzeczy. Na początku najczęściej mówili o sztucznej deformacji i wodogłowiu. Szybko jednak przekonałem się, że to nie mogła być ani sztuczna deformacja, ani wodogłowie. To doprowadziło do pewnych konfrontacji, gdy ludzie mówili, o, to jest wodogłowie lub sprowokowana deformacja, a ja zaczynałem wyjaśniać, jak mogło być naprawdę. Naukowcy w większości nie lubią słyszeć, że się mylą od kogoś, kto w ich mniemaniu jest kimś stojącym niżej od nich na drabinie intelektualnej. Mieliśmy więc z tym pewne problemy. Jednak pod koniec roku znałem 25 zasadniczych różnic między tą czaszką a czaszką ludzką. Te 25 różnic świadczyło o zasadniczych różnicach genetycznych między gwiezdnym dzieckiem a człowiekiem. To wskazywało, że czaszka miała tak wiele instrukcji genetycznych, które były znacznie odmienne od tych występujących u człowieka, że prawdopodobnie posiadała wiele różnic w kodzie genetycznym. Problemem jednak było to, że nie mogliśmy uzyskać żadnej pomocy w dostaniu się do tego genomu, ponieważ w 1999 na świecie istniało tylko 6 laboratoriów, które mogły odzyskać starożytne DNA i ostatecznie przy pomocy datowania metodą izotopu węgla 14C ustaliliśmy, że czaszka miała 900 lat. Wiedząc o tym, musieliśmy udać się do laboratorium odzyskującego starożytne DNA. Nie byliśmy w stanie przekonać żadnego z tych 6 laboratoriów do zajęcia się czaszką. Obojętnie za jakie pieniądze, nieważne czy gwiezdne dziecko czy obcy, słyszeliśmy. Pod koniec 1999 roku byłem przekonany, że to nie była ludzka deformacja, a także zebrałem wszystkie różnice fizjologiczne. Jednak żadne z tych różnic, ani pojedynczo, ani razem, dla nauki nie znaczyły nic. Naukowcy całkowicie odrzucili możliwość, że mogło to być cokolwiek innego niż ludzka deformacja i zrobili to mówiąc: przyroda może wszystko. Taką odpowiedź słyszałem od każdego. Przyroda może wszystko. Przyroda może tego dokonać. Przyroda potrafi wszystko, co wymyślisz. To jest różnica. Przyroda to potrafi, jest wszechmogąca. Może spowodować każdą kombinację defektów, jaką tylko zechce. Nic nie możesz na to powiedzieć. Zdałem sobie sprawę, że byłem sparaliżowany pod względem udowadniania, że ta odpowiedź jest nieprawidłowa, ponieważ obalała ona wszystko. Wszyscy mówili: pokaż nam DNA, które nie jest ludzkie, a będziemy pod wrażeniem. Obecność cech, które nie są ludzkie, nic nie znaczy, ponieważ natura potrafi robić takie rzeczy, ale zmiany w budowie DNA to zupełnie coś innego. DNA to obszar działania biologii. Gdybyśmy wykazali, że DNA nie jest ludzkie, byłby to mocny, biologiczny dowód. Stało się to pod koniec 1994 roku pewnego rodzaju zadaniem. Ponieważ nie mogłem namówić do współpracy żadnego z 6 renomowanych laboratoriów na świecie, które mogłyby odzyskać starożytne DNA, postanowiłem nawiązać współpracę z laboratorium sądowym, co było dużo mniej skomplikowane. Było to laboratorium uniwersyteckie na Uniwersytecie w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. I gdy oni tak naprawdę nie byli w stanie dokonać tego, czego my potrzebowaliśmy, ich laboratorium było zaprojektowane do odzyskiwania DNA nie starszego niż 50 lat, a więc nie 900. Sądzono jednak, że ponieważ czaszka była pochowana w szybie kopalnianym przez 900 lat, DNA powinno być całkiem świeże, w dobrym stanie. Na tyle świeże, aby kwalifikowało się jako młodsze niż 50 lat. Takie były nadzieje. Powiedzieli: spróbujemy się dowiedzieć, czy to jądrowe DNA jest zdatne do odzyskania. Jeśli ono tam jest, nieuszkodzone, a nie wydaje nam się, aby takie było. Znajdowało się głęboko w szybie kopalnianym, powinno więc być zachowane w dobrym stanie, ponieważ szyb kopalniany działa w pewien sposób jak pomieszczenie z kontrolowanymi warunkami klimatycznymi. Utrzymuje stabilną temperaturę, nie ma możliwości wypłukania minerałów z kości, wysuszenia ani spowodowania degradacji, więc DNA powinno być w dobrym stanie. Powinno nam się udać je odzyskać. Powiedziałem: okej, chodźmy do szkoły i zacznijmy pracę. Zanieczyścili pierwszą próbkę. To jest organizacja studencka, więc wszystko się może zdarzyć. Trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Zanieczyścili pierwszą, skazili drugą i przy trzeciej próbie uzyskali odpowiedź. Ale była to odpowiedź bardzo słaba i bardzo niewiarygodna. Było to wówczas 200 pikogramów wyniku, który mówił, że to był ludzki chłopiec. Tak przynajmniej wskazywało ułożenie chromosomów X i Y. Czułem jedynie, że to było prawdopodobnie kolejne zanieczyszczenie, ponieważ 200 pikogramów to zaledwie 1/5 minimum 1000 pikogramów, które zwykle są wymagane w celu uzyskania wiarygodnej odpowiedzi. Nie byłem tym usatysfakcjonowany. Poprosiłem o kolejne badanie, aby się upewnić. Zaczęło się więc kolejne badanie i było tak samo. Powiedzieli, że 200 pikogramów, że chłopiec. X, Y. I tą odpowiedzią byłem bardzo rozczarowany. Gwiezdne dziecko było ludzkim chłopcem. Wystąpiła zwykła deformacja. Możesz o tym zapomnieć i iść do domu. Nie miałem odczucia, że laboratorium działało w dobrej wierze z tymi wynikami. Myślę, że chcieli się tego po prostu pozbyć, że napotkali na problemy, których nie chcieli uznać, o których nie chcieli głośno mówić. I zamiast spróbować je rozwiązać, chcieli po prostu zamknąć sprawę jedną odpowiedzią, która mówiła, że jest to tylko ludzki chłopiec. Skończone. Idziemy do domu. Pod koniec 1999 roku nastąpił spadek zainteresowania gwiezdnym dzieckiem, ponieważ z laboratorium wyszło stwierdzenie, że to był ludzki chłopiec. A sceptyk Stephen Novella z New England Skeptical Society, organizacji, którą założył, napisał bardzo zjadliwy artykuł o gwiezdnym dziecku, o mnie i wszystkim, co próbowaliśmy zrobić. Pisząc, że to jest kompletna bzdura, że to był człowiek, o którym wszyscy mogą już zapomnieć, raz na zawsze, i już więcej się nim nie interesować. Na polu wiedzy alternatywnej nie mogłem znaleźć nikogo, kto wziąłby to na poważnie. Nikt mnie nie prosił o mówienie na ten temat. Wszyscy po prostu mówili, czyż nie udowodniono, że to człowiek? A ja odpowiadałem, cóż, laboratorium stwierdziło, że to był człowiek, ale to nie oznacza, że to pewne. Myślę, że się pomylili. Jak mogli się pomylić? To są naukowcy. Jak mogliby się mylić? Odpowiadałem, myślę, że się pomylili. Nie wydaje mi się, by powiedzieli prawdę. Ale dlaczego mieliby kłamać? Przecież to naukowcy. Naprawdę nieprawdopodobnie trudno było przezwyciężyć to pranie mózgów, które częste jest u społeczeństwa. Pogląd, że nauka się nie myli, że nie ma celów, że nie ma emocjonalnej bariery, by przyznać, że gwiezdne dziecko nie było człowiekiem. Naukowcy posiadają takie same wady jak my, ale ich propaganda wymyła mózgi społeczeństwu, które teraz wierzy, że stoją ponad tymi wszystkimi rzeczami, co nie jest prawdą. Przez 3,5 roku walczyłem, aby przekonać ludzi, by przyjrzeli się temu ponownie. I nie mogłem przezwyciężyć artykułu Novella i tych negatywnych artykułów, które powstały po jego tekście, tych negatywnych publikacji, które odnosiły się do niego. To było po prostu beznadziejne. W tamtym czasie tkwiłem w tym głęboko i nie mogłem ruszyć. Pod koniec 2002 roku, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, moja dziewczyna postawiła mi ultimatum i powiedziała: musisz to zakończyć, musisz sobie z tym dać spokój, zostawić to. To cię zabija, deprecjonuje, niszczy nasz związek. Musisz z tym skończyć. Musiałem się na to zgodzić. To wymknęło się spod kontroli. Ogłosiłem więc na mojej liście dyskusyjnej, że z dniem 1 stycznia zaprzestaję dalszych prac i że następnie wrócę do szkół, tak aby móc robić inne rzeczy i przekazać to komuś innemu. Zrobiłem wszystko, co się dało. Więcej nie mogę. Zakończyłem słowami: wciąż jestem przekonany, że to nie była zwykła ludzka deformacja, że laboratorium się pomyliło. Dopóki nie zostaną przeprowadzone dodatkowe testy, nie będziemy nic wiedzieć na 100%. W ciągu kilku dni pani Belinda McKenzie z Londynu skontaktowała się ze mną i powiedziała, że niedawno zmarł jej ojciec, że odziedziczyła po nim spadek, że posiada teraz pewną sumę pieniędzy i pytała, ile kosztowałoby przeprowadzenie drugiego testu DNA, ten potwierdzający test. Mówiła, że śledziła moją historię przez jakiś czas i chciałaby poznać odpowiedź, tę prawdziwą odpowiedź, obojętnie jaka by nie była, prawdziwą odpowiedź, w którą możemy uwierzyć. Nie wiedziałem, jak się wtedy miała sprawa laboratoriów odzyskujących starożytne DNA, ale powiedziałem, że zabiorę się do pracy i oddzwonię, gdy tylko dowiem się, co to jest. Dowiedziałem się, że wówczas istniały już na świecie 24 laboratoria i że 3 z nich były w stanie odzyskać starożytne DNA. Zacząłem więc dzwonić do tych laboratoriów i znalazłem jedno. Trace Genetics w Kalifornii, które zechciało podjąć się zadania. Prowadzone przez 2 młodych ludzi, Ripana Mali i Jasona Eslemana, którzy powiedzieli: ok, zrobimy to, nie martwimy się, nie ma problemu, dla nas to po prostu biznes, ty płacisz, my powiemy ci, co to jest, zdobędziemy wynik, możesz na nas liczyć. Jesteśmy certyfikowanym laboratorium zajmującym się starożytnym DNA. Pracowaliśmy nad człowiekiem z Kennewick. Znajdziemy dla ciebie odpowiedź. Nie martw się. Powiedziałem, wspaniale, ale... Nie zamierzam poobracać czaszki i sobie pójść, jak to zrobiłem w Kanadzie, ponieważ w ten sposób wpadłem w długi. Będę się kręcił niedaleko i zobaczę, co zrobicie. Odpowiedzieli, w porządku, zostań tak długo, jak będziesz chciał. Nie ma problemu, nie mamy tu nic do ukrycia. Ja i moja dziewczyna zabraliśmy czaszkę do ich laboratorium. Spotkaliśmy się z nimi, rozmawialiśmy, stwierdziliśmy, że to mili, młodzi ludzie i że byli całkowicie oddani poszukiwaniu odpowiedzi. Obojętnie, jaka by nie była i że zrobią dobrą robotę. Gdy przyjechaliśmy, oni byli przygotowani do wycięcia pierwszych próbek z czaszek, spośród kilku próbek, które mieli później wykorzystać. Mieli pobrać fragmenty z płatu ciemieniowego. Pamiętajmy, że kanadyjskie laboratorium już wcześniej pobrało kilka fragmentów czaszki gwiezdnego dziecka i tylko jeden fragment z czaszki ludzkiej. Ponieważ zdaniem kanadyjskiego laboratorium jego DNA już na początku zostało określone jako jądrowe DNA pochodzące od człowieka, łatwe do odzyskania. Ale cztery próby w przypadku gwiezdnego dziecka, te dwie pomyłki, które przyniosły po 200 pikogramów w wyniku, spowodowały, że brakowało czterech próbek. Pracownicy Trace Genetics wycięli w płacie ciemieniowym okienko, właśnie w tym miejscu, ponieważ właśnie stąd próbki pobierało laboratorium w Kanadzie. Oni tę próbkę odcięli narzędziem zwanym ostrzem Dremela. Wygląda ono jak latarka z przymocowaną na końcu klingą. Do tej klingi przymocowane jest okrągłe ostrze. Takie jak to o średnicy około 1 cala, które obraca się z dużą szybkością. Gdy włączyli silniczek, ostrze obracało się z zawrotną prędkością, aby móc przeciąć kość. Jason, uzbrojony w okulary ochronne, wykonał tym urządzeniem 4 cięcia. Wypadł kawałek w kształcie kwadratu obok 1 cala i wylądował obok foramen magnum. Jason następnie pociął ten kawałek na 4 części i już wiedział, co z każdym z tych kawałków będą robić. Teraz przyszła kolej na gwiezdne dziecko. Jason umieszcza czaszkę na stanowisku, blokuje ją i przykłada ostrze Dremela w tym samym miejscu, co przy tamtej czaszce. Zaczyna robić to samo. I nagle ostrze odskakuje i słychać tylko taki dźwięk. Jason popatrzył na te zmarszczki na czaszce i powiedział, co to było? Po czym spojrzał na mnie. Odpowiedziałem, nie wiem. Ale nagle przypomniałem sobie, że gdy rozmawiałem z jednym z Kanadyjczyków, którzy pracowali nad czaszką kilka lat wcześniej, mówił, ta czaszka jest tak twarda, z trudem wyciągnęliśmy te 200 pikogramów. Ta czaszka jest naprawdę bardzo twarda. Wtedy po prostu przeleciało mi to przez głowę i nie przykładałem do tego należytej uwagi. Ale teraz widzieliśmy, co to oznaczało. Możesz myśleć, że kanadyjskie laboratorium mogło zrobić z tym coś więcej, ponieważ wycięli próbkę i powinni powiedzieć coś więcej niż mówili. Pamiętajmy jednak, że to byli studenci. Tak jak ja, nie mieli dużego doświadczenia, ale Jason i Ripon w swojej karierze wycinali już wiele czaszek, więc wiedzieli, na co patrzyli. Tym razem Jason naprawdę mocno przycisnął ostrze. Pył z czaszki uniósł się naprawdę wysoko, a zapach palonego kolagenu, taki jak ten, który czujesz pocierając w ten sposób zęby, szczególnie nieprzyjemny smród. W przypadku czaszki ludzkiej było tego trochę, ale u gwiezdnego dziecka pył z kości poleciał, a smród był wprost przytłaczający. Zapach palonego kolagenu był wprost niepospolicie obrzydliwy. Ale Jasonowi udało się wykonać te 4 cięcia. Spoglądając na tamte cięcia, zobaczysz, że kość gwiezdnego dziecka jest dużo cieńsza. Jest o połowę lub nawet więcej cieńsza od kości człowieka. Waży połowę mniej. Można zauważyć tę szczególną lekkość. I okazało się, że kość była około 2 do 3 razy twardsza, nawet mimo iż była dużo cieńsza. Gdy Jason wycinał próbki, uciekaliśmy drzwiami i oknami, byleby tylko opuścić to pomieszczenie z powodu tego smrodu wydzielanego przez pył. I tak samo jak przy tamtej czaszce, obok foramen magnum wypadł kawałek obok 1 cala, który Jason pociął na 4 części. Gdy skończył, powiedział... Spójrzcie, ta czaszka jest bardzo odmienna od ludzkiej. Naprawdę musicie dowiedzieć się czegoś więcej o samej czaszce. Pierwszy raz coś takiego usłyszałem. Powiedział, zostaw mi te kawałki, ja je zbadam, a ty weź tę czaszkę i dowiedz się o niej tak dużo, jak tylko się da. W międzyczasie sprawdzimy DNA, o którym ci mówiliśmy. Udałem się na rok do Londynu, aby spotkać się z Belindą i skorzystać z pomocy angielskich naukowców i dowiedzieć się dużo więcej na temat czaszki. W międzyczasie Jason i Ripon pracowali nad DNA. Robi się to w taki sposób, że bierze się malutki kawałek ludzkiej czaszki, umieszcza w probówce i wlewa do probówki płyn zwany EDTA, kwas wersenowy. Następnie probówkę umieszcza się na wirówce, która obraca ją całą dobę od momentu, gdy ją uruchomisz. Więc umieścili probówkę z EDTA w wirówce i tydzień później fragment ludzkiej kości rozpuścił się. Stał się teraz częścią płynu. I w tym płynie znajduje się teraz DNA. I to właśnie w tym momencie zaczyna się praca nad nim. Próbkę z czaszki gwiezdnego dziecka umieścili w probówce tego samego typu, ale oczywiście w innej wirówce. I po tygodniu absolutnie nic się nie zmieniło. Po dwóch tygodniach tak samo, po miesiącu również. Dwa miesiące. Minęły chyba trzy miesiące, zanim w ogóle wyłączyli wirówkę, ponieważ w probówce nic się nie zmieniło. W międzyczasie, gdy minęło kilka tygodni i zorientowali się, że to nie działa, powiedzieli mi. Mamy tutaj pewien naprawdę bardzo silny środek chemiczny o nazwie Twin 20, który potrafi rozpuścić skałę. Użyjemy go i zobaczymy, co się stanie. Gdy zastosowali Twin 20, fragment czaszki gwiezdnego dziecka rozpuścił się w ciągu jednej nocy. Ten kawałek był twardy jak skała, nie tak jak u człowieka. I znów się okazało, że ta czaszka była bardzo niezwykła. Powiedzieli, koniecznie musisz dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Rozpoczęli proces odzyskiwania dwóch elementów, które byli w stanie wydobyć. To jest mitochondrialnego i jądrowego DNA. To jest ważne, aby zrozumieć różnicę między tymi dwiema rzeczami. W naszych ciałach, poza krwinkami czerwonymi i komórkami mózgowymi, w komórkach naszego ciała znajduje się ściana zewnętrzna. W środku zaś umieszczone jest jądro. Między nimi przepływa coś, co nazywamy cytoplazmą. W cytoplazmie zaś pływają małe elementy, które nazywamy mitochondriami. Takie małe fabryki. Każde z nich składa się z nieco ponad 16 tysięcy par zasad. Tych mitochondriów jest bardzo wiele. Każde z nich ma te 16 tysięcy par zasad. Pary zasad tworzą całe życie znajdujące się dookoła nas. Składają się z czterech nukleotydów, które łączą się w dwie pary zasad. I te dwie pary zasad łączą się w miliony miliardów, tworząc genomy. Pary zasad tworzą geny. Geny tworzą chromosomy. Chromosomy tworzą cały genom żywej istoty i to wszystko znajduje się w jądrach naszych komórek. To niewiarygodne, w jaki sposób to działa, ale podstawową jednostką, podstawową cegiełką są te cztery połączone nukleotydy, tworzące pary zasad. I każdy liczy w kategoriach par zasad. Właśnie to mam na myśli, mówiąc o 16 tysiącach par zasad w mitochondriach. W jądrze znajduje się cały genom. 23 chromosomy określają matkę. 23 chromosomy określają ojca. Mitochondria pochodzą wyłącznie od matki, więc twoja matka posiada wkład we wszystkie twoje mitochondria oraz w połowę genomu, który znajduje się w jądrze. Ona dostarcza 23 chromosomy. Mężczyzna dodaje swoje 23 chromosomy, ale już bez mitochondriów. Wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, posiadamy mitochondria od naszych matek, babć, prababć, praprababć i tak dalej. Posiadamy żeńskie mitochondria, ponieważ znajdują się one w komórce jajowej. Plemniki nie przenoszą mitochondriów. Poszukujemy więc dwóch rzeczy. To jest mitochondrialnego DNA zarówno z czaszki ludzkiej, jak i z czaszki gwiezdnego dziecka oraz jądrowego DNA człowieka i gwiezdnego dziecka. Kluczowym było to, czy uda nam się je odnaleźć. A jeśli tak, to co nam one powiedzą? Najpierw zaczęli poszukiwania mitochondrialnego DNA człowieka. Pierwsza próba. Łatwe odzyskanie, jasne i pewne, z wykresami, wskazujące bardzo niski poziom degradacji, czyli dokładnie to samo, co powiedzieli Kanadyjczycy, gdy odzyskali jądrowe DNA z czaszki człowieka. Pierwsza próba. Żadnych problemów. DNA tutaj jest, bez znacznej degradacji. Z mitochondrialnego DNA wynikało, że kobieta, podobnie jak jej matka, babcia, prababcia i tak dalej, należała do haplogrupy A, która jest typową mezoamerykańską grupą w Meksyku. Nic niezwykłego. Gdy przyszła kolej na mitochondrialne DNA gwiezdnego dziecka, znów jego odzyskanie okazało się bardzo proste. Pierwsza próba i okazało się, że jego matka, babcia, prababcia i tak dalej należały do haplogrupy C, czyli kolejnej grupy mezoamerykańskiej. To nam podpowiedziało kilka znaczących faktów, z których jeden mówił, że gwiezdne dziecko miało ludzką matkę. W innym wypadku mitochondrialne DNA nie byłyby ze sobą powiązane, nie pasowałyby do primerów stosowanych w 2003 roku. Primery to długie łańcuchy składające się z kilku tysięcy ludzkich par zasad. Były one jak chemiczne klucze. Gdy umieścisz je w ludzkim DNA, te klucze zawsze znajdują pasujące dziurki i zawsze używanych jest kilka tysięcy primerów, kilka tysięcy takich kluczyków, by dowiedzieć się tego, czego potrzebujemy. Kluczyki otwarły drzwiczki i tak dowiedzieliśmy się o ludzkich haplogrupach A i C. Tak więc gwiezdne dziecko ma ludzką matkę. Stwierdziliśmy również, że gwiezdne dziecko i znaleziona przy nim kobieta nie byli spokrewnieni. Aż do tego momentu myśleliśmy, że jednak byli spokrewnieni. Wydawało nam się, że to matka była z dzieckiem. Z powodu tej sceny, którą opisała dziewczynka, która znalazła miejsce pochówku w opuszczonym tunelu kopalnianym oraz samobójstwa, dokonanego poprzez zranienie się w rękę, które pokazywało silny związek emocjonalny między nimi. Wskazywało to w naszym mniemaniu na matkę i dziecko. Dodatkowo poznaliśmy mezoamerykańskie i starożytne amerykańskie legendy, nazywane legendami o gwiezdnych istotach, o gwiezdnych ludziach, istotach przybywających z niebios, aby znaleźć w plemieniu kobietę, która była samotna, nie miała dzieci ani męża, ani też nie opiekowała się innymi dziećmi i którą można było zapłodnić. Te istoty mówiły mieszkańcom wioski, że kobieta jest teraz w ciąży i będzie miała niezwykłe dziecko, a ich zadaniem jest je wychować tak, aby mogła się na nim skupić. Wrócą po nie, gdy będzie miało 5, 6, 7 lub 8 lat. Tę historię opowiedziała mi dr Polligan Allen, która była profesorem medycyny na Uniwersytecie w Kalifornii i która była również rdzenną Amerykanką i która wykonała wiele badań na tym polu jako profesor socjologii. Skontaktowała się ze mną wcześniej i opowiedziała tę właśnie historię mówiąc: wiesz, wydaje mi się, że twoje gwiezdne dziecko jest w rzeczywistości jedną z tych gwiezdnych istot, które z jakiegoś powodu nie zostały zabrane. To miało dla mnie sens, więc zainteresowałem się tym. Legendy o gwiezdnych istotach sięgają setek lat wstecz. Nie wiem, czy tysięcy, ale na pewno setek lat. Były one przekazywane z ust do ust przez członków plemion i starszyznę, z którymi ona rozmawiała. I to nie tylko w Ameryce Północnej, ale również w Południowej. Cała legenda o gwiezdnych istotach stanowi bardzo interesujący materiał. To miało dla nas sens, że to mogła być matka z dzieckiem. Później jednak okazało się, że to nie było dziecko. Przez długi czas tak właśnie sądziliśmy z powodu zębów i ich umiejscowienia. Później ktoś zauważył, że zęby były zbyt stare jak na dziecko. Później, gdy Kanadyjczycy zrobili swoje, zauważyli, że szczęka była strasznie duża. My jednak wciąż sądziliśmy, że to była matka z dzieckiem. do czasu, gdy w 2003 roku testy DNA wykazały, ponad wszelką wątpliwość, że nie byli oni spokrewnieni genetycznie, więc nie wiemy, jaki był ich związek, czy kobieta opiekowała się gwiezdnym dzieckiem, czy była jego kochanką, czy też żoną. Ustalenie tego nie jest możliwe. Niewątpliwie jednak istniała między nimi silna więź emocjonalna, ponieważ ona chciała umrzeć i w pewien sposób zrobiła to. Więc póki co pozostaje to w kwestii naszej wiary. Musimy poczekać na jakiegoś rodzaju potwierdzenie, o ile w ogóle kiedykolwiek będziemy mogli się dowiedzieć czegoś na temat ich związku. Z pewnością nie była to więź między matką a dzieckiem.